grzechu, ratuj nas. Jesteś święty, jesteś mocny. O, broń przed złem.
Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze rozważania poświęcone modlitwie pańskiej, modlitwie Ojcze Nasz. Jesteśmy już po tych wstępnych uwagach, po tych wstępnych informacjach, które wnoszą bardzo wiele w naszą wiedzę, przede wszystkim z jednej strony, a z drugiej strony w naszą wiarę, w nasze przeżywanie wiary, w naszą duchową stronę. I mówiliśmy sobie między innymi o tym nastawieniu serca, które powinno towarzyszyć modlitwie pańskiej. Mówiliśmy sobie o tym, gdzie ona ma swoje źródło, skąd ona wypływa. Z jednej strony ustaliliśmy już na podstawie oczywiście katechizmu Kościoła katolickiego, że jest to coś, co zostało zainspirowane modlitwą Pana Jezusa. Uczniowie wpatrywali się w Jezusa i zapragnęli też się modlić. Stąd ta prośba. Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył kiedyś swoich uczniów, swoich apostołów. I drodzy Państwo, my jesteśmy podobni do uczniów, którzy prosili Pana Jezusa o to, by on ich nauczył się modlić. I najpierw wpatrujemy się w Chrystusa. To jest ten pierwszy wzór, pierwowzór naszej modlitwy. Tak jak, proszę zauważyć, bardzo często dzieci patrzą się na swoich rodziców, obserwują, pytają, ale pierwsze jest to wrażenie, które rodzice robią, czy wywierają na swoich dzieciach. Jeżeli rodzic się modli, jeżeli rodzic korzysta z sakramentów, praktykuje swoją wiarę, to dziecko będzie starało się naśladować, przynajmniej w tym pierwszym etapie swojego życia. Później pojawiają się pytania i wiemy doskonale, jak ten etap jest ważny i potrzebny, ale jak to wszystko wygląda po kolei. Natomiast to, co jest ważne, to jest to pierwsze. Jeżeli ja sam się modlę, jeżeli ja sam pokazuję, to jest zwykle przy okazji takie pokazywanie. Nikt niczego na pokaz nie chce robić, ale jeżeli mam we krwi pragnienie modlitwy, pragnienie spotkania się z Jezusem Chrystusem, to drugi człowiek to zauważy. Pamiętamy ten przepiękny przykład świętego Jana Pawła II, o którym on sam wspomina w swojej książce Dari Tajemnica, ale też w innych momentach życia. Mówił o swoim ojcu, którego on widział modlącego się. Często wcześniej rano, często w nocy. Ojca, który na kolanach powierzał Bogu wszystkie sprawy swojego życia. Sprawy związane pewnie i z wychowaniem małego Karola, sprawy związane z pracą, z utrzymaniem i tak dalej, i tak dalej. I drodzy Państwo, to jest ten pierwszy przykład. I z tego przykładu też wydaje się, że wzięła swoje źródło modlitwa pańska. Ona ma kilka źródeł, tak byśmy mogli powiedzieć, jeżeli to jest poprawne oczywiście, ale tak bardzo obrazowo, że jedno ze źródeł to jest właśnie przykład modlitwy Jezusa, na który patrzyli uczniowie, którym się być może zachwycili. A drugim źródłem to jest to pragnienie, które wypływa ze strony Pana Jezusa, żeby nauczyć apostołów, swoich uczniów modlitwy, żeby oni ten przykład modlitwy przekazywali, przedłużali. Wtedy, kiedy pozostaną tutaj na ziemi. Drodzy Państwo, dzisiaj artykuł drugi w Katechizmie Kościoła Katolickiego, artykuł drugi w zagadnieniu modlitwy pańskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. To jest tak bardzo szeroko nazwany ten artykuł. Ale dzisiaj zastanowimy się nad naszą postawą, nad naszym podejściem do Jezusa. A z drugiej strony zobaczymy, jak wiele treści, jak wiele znaczenia, ogromnego znaczenia zawiera w sobie to słowo Ojcze. Ojcze, z którym się zwracamy do Boga, tak jak Jezus się zwracał do Boga. I to są punkty od 2777 w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością. To słowa zaczerpnięte z liturgii wschodniej, która wyraża naszą postawę wobec Boga. Ośmielamy się przyjść z ufnością do Boga, gdzie indziej przeczytamy, do tronu łaski, do trybunału miłosierdzia. Ale ważne są te słowa, ośmielamy się przyjść, zbliżyć z całą pewnością, z całą ufnością. Liturgia Wschodnia też wyraża taką przepiękną prośbę, uczyń nas godnymi. Przypominamy sobie tutaj słowa z Księgi Wyjścia, kiedy Mojżesz słyszy słowa, nie zbliżaj się, bo to miejsce jest święte, zdejm sandały. Wiemy, że tylko Jezus może przekraczać ten próg boskiej świętości. Liturgia Wschodnia, choćby grekokatolicy, w swoich świątyniach mają to miejsce święte. Tak jak u nas jest ołtarz, tam też jest ołtarz, tylko że w liturgii wschodniej ołtarz jest niejako odgrodzony, to brzydkie słowo, ale może ładniej powiedzieć osłonięty takimi carskimi wrotami, przez które wchodzi się do tego miejsca świętego, do tego miejsca, gdzie dokonują się te rzeczy święte. I z jednej strony ktoś powie, że to zasłonięcie tych najistotniejszych kwestii, które dzieją się na ołtarzu, a z drugiej strony zobaczcie, jakieś takie wyróżnienie. Wiemy, że jeżeli ktoś był w kościele grekokatolickim, w świątyni, w cerkwi, to zobaczy, że te carskie wrota są bardzo pięknie zdobione ikonami. Wyglądają wręcz no tak, jakby nas wprowadzały rzeczywiście do raju. Taki obraz kolejny, taka ziemska symbolika, ale to jest właśnie po to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że tam dokonują się rzeczy niezwykłe, że tam dokonuje się cud Eucharystii. W kościołach tradycji zachodniej, w naszym kościele, choćby rzymskokatolickim, nie ma tych carskich wrót. Ale jest też ołtarz i proszę zobaczyć, ten ołtarz jest przykryty białym obrusem, pięknym, czystym. Obrusem, który symbolizuje taką nienaganność, niewinność wręcz. Sam ołtarz też symbolizuje Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony jest też miejscem ofiary. Miejscem, gdzie ta ofiara jest składana przez kapłana, przez prezbitera, ale w imieniu Chrystusa. Modlimy się znowu do Boga, modlimy się znowu do Ojca. Oczywiście czynimy to w Duchu Świętym. I dlatego ta modlitwa do Ducha Świętego, dlatego to przyzywanie Ducha Świętego właśnie po to, żeby uświadomić sobie te wielkie sprawy, które się dokonują właśnie na ołtarzu. Te wielkie sprawy, które też, i to jest najważniejsze, to nie jest bez znaczenia, dokonują się dzięki Bogu, dzięki Ojcu. I chcemy teraz troszeczkę dalej pójść, chociaż zatrzymamy się, i to też będzie ważna sprawa, zatrzymamy się nad tym słowem Ojcze. To pierwsze wezwanie modlitwy pańskiej, słowo Ojcze. Zwracamy się do kogoś Ojcze. A dzisiaj mówimy bardziej, zamiast mój ojciec, mówimy mój tata, mój tato, różnie to odmieniamy. Ale jak wiele w sobie treści pięknej, głębokiej, niesamowitej zawiera to słowo ojciec. I kiedy my się zwracamy w modlitwie pańskiej, mówiąc ojcze, to musimy wcześniej, i to mówi katechizm Kościoła katolickiego również, wyzbyć się tych naszych ziemskich wyobrażeń o ojcostwie. To jest bardzo trudne, bo niejednokrotnie mamy różne doświadczenia, mówiąc najdelikatniej, jeżeli chodzi o naszego ziemskiego ojca. Niejednokrotnie ten nasz ziemski ojciec nie spełnia swoich zadań, nie wypełnia tych obowiązków, nie wypełnia wreszcie swojego powołania, które powinien wypełniać. I w związku z tym to słowo ojciec jest przez nas tak trochę rozdrobnione, rozmienione, i znaczenie tego słowa troszeczkę przestaje mieć taki charakter, jaki powinno mieć, jaki odnosi nas do Boga, do Ojca, do którego się zwracamy przecież w modlitwie pańskiej, mówiąc Ojcze, Ojcze. I to jest to pierwsze zadanie. I myślę, że warto sobie postawić to pytanie, czy wtedy, kiedy wypowiadam modlitwę Ojcze Nasz, to słowo ojciec, które wypowiadam, jest jakby oddzielone już od tych moich ziemskich wyobrażeń o ojcu, moim ziemskim, ale z drugiej strony od takich ziemskich wyobrażeń o Bogu jako ojcu. Bo przez analogię bardzo często cechy ojca przypisujemy Panu Bogu, ale te cechy są przez nas jakoś ustalone, określone. A bardzo dobrze wiemy, choćby również z katechizmu, o tych przymiotach Boga, że jest wieczny, że jest wszechmogący, miłosierny i tak dalej, ale to teraz nie czas na rozważania w tym kierunku. Trwamy przy tym słowie ojciec. Ojciec jako ktoś, kto jest na czele tej społeczności, tak byśmy powiedzieli, wspólnoty, którą jest Kościół, którą jest świat więcej niż Kościół, bo Bóg jako stworzyciel świata jest ojcem tego świata. I drodzy Państwo, idziemy sobie dalej i musimy sobie też uświadomić taką prawdę, dlaczego, na jakiej podstawie my możemy wzywać Boga jako Ojca. Mówiliśmy sobie o tym na początku. Wynika to z modlitwy. Z samej modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus. Ojciec jest nam objawiony przez Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem. A Duch Święty daje nam poznać tego Ojca. I to jest bardzo też istotne, byśmy dążyli do tej bliskości z Ojcem, do komunii z Nim. Jeżeli jest modlitwa, to jest komunia. Nie mylmy tutaj z komunią świętą. która jest sakramentem. To jest komunia jako zjednoczenie z Panem Bogiem na modlitwie. Oczywiście w czasie Eucharystii jeszcze mocniej się jednoczymy z Ojcem, ale tutaj mamy znaczenie komunii jako zbliżenia się do Ojca, jako takiego bardzo ufnego, bardzo konkretnego zjednoczenia się z Ojcem, zjednoczenia się z tym, który z miłości stworzył świat, z miłości stworzył każdego człowieka. I możemy powiedzieć, że ten gest, który my wykonujemy, rozpoczynając modlitwę, zwracając się do Boga słowem Ojcze, jest gestem, który nas otwiera również na inne rzeczywistości. Święty Alfons Maria de Liguori powtarzał te słowa: kto się modli, ten się zbawi. Kto się nie modli, ten się potępi. Nie ma niczego pośredniego. Kto trwa na modlitwie, ten jest blisko tego, który zbawia. A kto nie trwa na modlitwie, komu na modlitwie nie zależy, kto zapomina o tym, by zwracać się z ufnością, słowami, myślami, uczuciami do Boga, ten jest daleko od zbawienia i sam się pozbawia tej ogromnej łaski. Drodzy Państwo, możemy, idąc sobie dalej, też przeczytać w Katechizmie Kościoła Katolickiego bardzo wiele pięknych świadectw, pięknych treści, które przekazują nam ojcowie Kościoła, między innymi święty Cyryl Jerozolimski, święty Cyprian Ambroży, święty Jan Chryzostom, święty Grzegorz z Nys, święty Jan Kasjan, czy wreszcie święty Augustyn. Oni bardzo często wypowiadali się właśnie na temat modlitwy, uwzględniając również modlitwę Ojcze Nasz. Mówili również bardzo często o tej relacji, która nas z Ojcem łączy. I druga rzecz, mówili też o naszym powołaniu, które z tej relacji bardzo pięknej, bardzo głębokiej, bardzo serio i realnie przeżywanej przez Ojca, co z tej relacji wypływa i jakie zobowiązania przyjmujemy na siebie, jeżeli chcemy wejść w tę relację z Bogiem, którego nazywamy Ojcem. I wreszcie, ostatnia rzecz, dzięki modlitwie Pańskiej, dzięki modlitwie Ojcze Nasz, zostajemy niejako objawieni sami sobie. Czyli odkrywamy prawdę o sobie, odkrywamy prawdę o tym, kim jesteśmy. O tym też wspomniał Sobór Watykański II, a pięknie rozwija tę prawdę święty Ambroży. Pozwólcie Państwo, że zacytuję ten fragment, który odnosi się do tej rzeczywistości. Święty Ambroży pisze tak w swoim dziele o sakramentach: Człowiecze, nie śmiałeś zwrócić twarzy ku niebu, spuszczałeś oczy ku ziemi, a nagle otrzymałeś łaskę Chrystusa. Wszystkie twoje grzechy zostały ci odpuszczone. Ze złego sługi stałeś się dobrym synem. Podnieś więc oczy ku Ojcu, który cię odkupił przez swojego Syna i powiedz: Ojcze nasz, ale nie żądaj żadnego przywileju. W szczególny sposób jest On Ojcem Chrystusa. Nas natomiast stworzył. Powiedz więc ty także przez łaskę: Ojcze nasz, abyś zasłużył, by być Jego synem. Drodzy Państwo, mówimy często, że jesteśmy przybranymi dziećmi Ojca. I ta prawda, to słowo, choć może niektórym kojarzyć się niedobrze czy negatywnie, to słowo w piękny sposób oddaje tę prawdę o tym. Chrystus jest Synem Ojca. My jesteśmy Jego braćmi, a jednocześnie przybranymi synami tego Ojca. I no teraz trudno byłoby się jakoś zastanawiać, czy spierać, kogo większą miłością darzy ojciec. To nie jest pytanie, to pytanie jest nie na miejscu. Jeżeli chodzi o takie sytuacje, które mamy w życiu, kiedy małżeństwo posiadające swoje dzieci własne adoptuje jeszcze jedno czy kilkoro, to też trudno ich pytać, ile miłości mają do tych swoich dzieci prawdziwych, biologicznych, zrodzonych, a ile miłości mają do tych dzieci przybranych, do tych dzieci adoptowanych. Drodzy Państwo, tego się jakoś nie da wymierzyć, tego się nie da wyliczyć, bo ogromnym heroizmem jest decyzja, by przyjąć do swojej rodziny, by przyjąć do swojego domu dziecko, które jest obce, tak byśmy powiedzieli. I to jest w innym języku, mówimy o usynowieniu. Duchowe usynowienie, adopcja, no to takie techniczne bardziej sformułowanie, ale to jest usynowienie, czyli sprawienie, że ktoś czuje się tak jak syn, czy tak jak córka pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami. To jest ta piękna kwestia i to też oddaje tę prawdę o naszej relacji z Panem Bogiem. Katechizm mówi dalej, darmowy dar przybrania. Darmowy dar przybrania. I ten dar przybrania, dar, Bóg nas wziął w opiekę. Bóg nas wziął po to, byśmy czuli się Jego dziećmi. I Pan Bóg traktuje ten dar, który nam ofiarował, ale traktuje również to wejście w relację bardzo poważnie, bardzo serio i nie rezygnuje z tego. Mało tego, dał Jezusa Chrystusa po to, żeby nas odkupił wtedy, kiedy my zaczęliśmy popełniać grzechy. I katechizm na koniec powie, że nasza pokorna i ufna dyspozycja serca sprawia, że będziemy się nawracać, będziemy się stawać jako dzieci, będziemy się stawać ludźmi zdolnymi do przyjęcia Boga w pełni. Bóg objawia się pokornym, Bóg objawia się ludziom prostym, ludziom prostaczkom, nawet Ewangelia mówi, czyli nie tyle komuś, kto jest mało wykształcony, czy jakiś taki niewychowany, ale prostaczek to jest ktoś, kto przyjmuje te dary od Pana Boga z takim otwartym, pokornym i ufnym sercem. Niech te słowa będą i dla nas wszystkich zachętą do tego, by przyjmować Pana Boga z otwartym sercem. Przyjmować te wszystkie dary, które On nam ofiarowuje z otwartym sercem, by otwierać to serce szczególnie podczas modlitwy Ojcze Nasz, szczególnie podczas tego słowa Ojcze, które wypowiadamy. Niech to będzie i dla nas takie dźwięczne wyrażanie tego wszystkiego, co kryje nasze serce. Takie werbalne ukazywanie naszej relacji z tym, który nas stworzył, z tym, który nas usynowił, z tym, który nas kocha i chce naszego dobra.